Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Luty 2014, nie, to już 15 roku, tak jest. A ja chciałem zapytać Józefa Ryla, duchownego, jak się mają owieczki na parafii? Czy wszystko dobrze z nimi?
No miło mi, że mamy społeczność i że możemy o takiej tematyce rozmawiać. Od razu chcę powiedzieć, że ja nie należę do parafii i ja nie mam parafian.
Owieczek też nie?
Owieczek też nie mam.
A datki?
Datki też nie biorę. A więc ja jestem członkiem zboru Pana Jezusa Chrystusa. W tym zborze jestem bratem, inni są moimi braćmi i siostrami. My wszyscy czujemy się owcami, a Pan Jezus jest naszym pasterzem, bo tak Biblia przedstawia tę sprawę.
Czyli ja rozumiem, że tu we Wrocławiu, w swoim zborze na Oławskiej 6, nie macie kleru i laikatu.
Nie, nie, nie. Jesteśmy wszyscy braćmi, a spośród siebie wybieramy takich braci, którzy mogą być naszymi nauczycielami i my ich wspomagamy w tym, w tej służbie.
No bo mnie się zdarzyło w dzisiejszym nagraniu popełnić faux pas, jak mówią Francuzi. Tak? Nie podałem tytułu, co może, a czego nie może duchowny. O tym chciałbym porozmawiać. To co, porozmawiamy?
No będziemy kontynuować.
No, tak. Bo ostatnio pewna pani dopytywała się o wyjaśnienie wersetów z Ewangelii świętego Mateusza. To jest 16 rozdział, 19 werset i dam ci klucze. No tak. I ona w prosty sposób powiązała sobie te fakty z posługą kapłanów w kościele katolickim, którzy udzielają ślubów nowożeńcom, dokonują odpuszczenia grzechów. No i teraz naturalną myślą było tej pani, również i moją później, co tak naprawdę może ksiądz, co tak naprawdę może papież, a co może apostoł. No to jest właśnie interesujące i takie pierwsze pytanie, które się pojawia w tej sytuacji. Czy duchowny, pastor, ksiądz może udzielić ślubu?
Tak, najpierw może od tych kluczy zacznijmy. Wiadomo, do czego są klucze. Klucze służą do tego, żeby zamknąć nasze mieszkanie lub otworzyć nasze mieszkanie. Albo zamknąć kłódkę, albo kłódkę otworzyć. A więc ja spotkałem się, jak zacząłem pracę i Grecy zaczęli pracować w Pafawagu wtedy w latach 50., to oni byli zdziwieni bardzo, że wszyscy my mieliśmy szafki ubraniowe zamykane na kłódki. Mówią, po co te klucze, po co te kłódki? Ale w krótkim czasie oni się przekonali, że kłódki są potrzebne, żeby zamykać swoje rzeczy w szafkach. No więc to taka dygresja. Otóż wracając do tego, klucze udzielone Piotrowi, bo o tym mowa, o tym apostole, i tobie dam klucze, to były przywileje, których użył apostoł Piotr w stosunku do Żydów, ale do Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa. I to było w Dzień Zielonych Świątek. Mianowicie, że wykazał im, że oni przyjąwszy Chrystusa, zostali wyprowadzeni spod Mojżesza, czyli zwolnieni z zakonu. A zakon im mówił w literze, co mają czynić, czego nie mają czynić. A Pan Jezus ich wyprowadził z tego i o tym ich poinformował apostoł Piotr. A drugi raz apostoł Piotr również użył takiego klucza w momencie, kiedy Żydzi do pewnego stopnia byli w łasce u Pana Boga, ale ponieważ oni ukrzyżowali Zbawiciela, swego Mesjasza, oni tę łaskę utracili. I poganie, którzy dotąd byli zawsze odrzucani, dostąpili łaski, a pierwszy z takich pogan był Korneliusz, bardzo nabożny człowiek, bardzo pobożnie żyjący, ale dopóki łaska specjalna była dla Żydów, poganie nie mogli nic osiągnąć. Dopiero gdy Żydzi zostali odsunięci i wtedy Piotr użył drugiego klucza w znaczeniu, że został poproszony do domu Korneliusza i tam Korneliuszowi teraz powiedział, że modlitwy jego prośby, jego czyny zostały docenione, przyjęte i on został przyjęty przez Pana Boga. Teraz kolejne pytanie było, czy kapłani mogą udzielać ślubów.
Tak jest. Czy duchowni mogą udzielać ślubów?
Jest to w ogóle bardzo duże nieporozumienie, bo ani urzędnik stanu cywilnego, ani kapłan, ani jakikolwiek inny człowiek w jakimkolwiek kościele, czy to pastor, czy brat starszy, czy ktokolwiek, jeżeli nawet jest zaprogramowane jakieś nabożeństwo o charakterze takim okolicznościowym z okazji zawarcia ślubu, to nie oznacza, że on udziela ślubu. Ślub to jest umowa zawarta między nowożeńcami, między nimi, a kapłan, czy to ksiądz, czy to pastor, czy to starszy brat, czy jakikolwiek inny, czy urzędnik stanu cywilnego, jest co najwyżej świadkiem, który poświadcza zawarcie takiego związku. Ale ślub udzielają sobie nawzajem narzeczony narzeczonej, narzeczona narzeczonemu, że ślubują dozgonną swoją wierność. Kolejna sprawa. Czy ksiądz może odpuszczać grzechy?
No, to jest najważniejsze jakby pytanie. No bo tak, wchodzę do konfesjonału i tam jest ksiądz właśnie i ten ksiądz przebacza mi grzechy podczas spowiedzi. Tak jak podaje to Pismo Święte. Ja mam dowód z Pisma Świętego, o którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. To ta Pani mi dała. To jest z Ewangelii Jana, z 20 rozdziału, 23 werset. No, to jest mocne, nie?
Tak. Bardzo dużo jest takich tekstów, które pozornie wyglądają, że uczą czegoś, czego naprawdę nie uczą, a jest to tylko nadużywane. I w sprawie również odpuszczania grzechów, Biblia tylko mówi wprost, że tym, który może odpuszczać grzechy, jest Pan Bóg. Pewnego razu Jezus Pan miał rozmowę z pewną niewiastą, która miała na sumieniu pewne rzeczy. I Żydzi, jak Pan Jezus potem po rozmowie z nią powiedział: grzechy twoje są ci przebaczone, ja ci przebaczam. Żydzi byli zdziwieni: jak to? Przecież grzechy tylko Pan Bóg może przebaczać. To kim on jest, skoro on mówi, że ja ci przebaczam? Byli tym mocno zdziwieni, bo właśnie wiedzieli o tym, że takie uprawnienia posiada tylko Pan Bóg. Natomiast jeden człowiek nie może drugiemu przebaczać według takiej interpretacji, jak to jest w Kościele interpretowane. Bo z modlitwy, jaką znamy, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, wynika, że jeśli ja chcę mieć od Pana Boga odpuszczony grzech, to ja muszę być skłonny przebaczyć memu bliźniemu, który wobec mnie coś zawinił. Jeśli jego czynów zawinionych wobec mnie ja mu nie przebaczam, to sens tej modlitwy sprowadza się do tego: Panie Boże, nie odpuść mi moich grzechów, bo ja memu bliźniemu nie odpuszczam też. A więc my mamy sobie nawzajem wybaczać grzechy, my mamy sobie nawzajem przebaczać, jeśli chcemy mieć, żeby nam grzechy były odpuszczone. A więc to nie jest tak, że jest osoba jedna i do niej wszyscy przychodzą do spowiedzi i ona tylko jest upoważniona do odpuszczania. To tak wcale nie jest. Biblia tego nie naucza. Natomiast przywołany tekst zdaje się uczyć, że apostołowie otrzymali takie uprawnienia. Jakie? Na czym to polega? A właśnie, polegało to na tym, żeby apostołowie jako nieomylni nauczali lud, jak mają postępować, aby dostąpić przebaczenia grzechów u Pana Boga. Nie w znaczeniu, że oni rzeczywiście im przebaczali, tylko w znaczeniu, że oni mieli lud poinformować, jakie są reguły. I dlatego, kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, to w swojej modlitwie modlił się tak: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli Pan Jezus prosi Ojca, żeby tych, którzy Go krzyżowali, Pan Bóg surowo tak bardzo nie potraktował. Albo Szczepan, pierwszy chrześcijański męczennik, kamionowany, prosi w swojej modlitwie: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. Czy to Szczepan odpuszczał grzech? Nie. Szczepan wyrażał stosunek i prośbę, aby Pan Bóg ich surowo nie ukarał za to, że oni go kamionowali. A więc po prostu Ewangelia Łukasza nam mówi, Pan Jezus taką naukę podaje: odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi: odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił. Czyli ta nauka, że wy macie odpuszczać, to nie dotyczy wprost odpuszczania, tylko wy macie być gotowymi do przekazywania informacji, jakie są reguły do odpuszczania grzechów innym.
Czyli ja rozumiem, że jako takiego w konfesjonale spowiedzi usznej brat nie pośredniczy, tak?
Nie pośredniczy i w Biblii takiej nauki nie ma. Owszem, w Biblii jest taki wątek, Jakub apostoł mówi: wyznawajcie jedni przed drugimi upadki wasze i módlcie się jedni za drugimi, ale ten tekst nie mówi, że wy wszyscy przed jednym, tylko wy jedni przed drugimi. Ja przed bratem, brat przede mną, ja wobec bliźniego, bliźni wobec mnie. Mamy być gotowymi do wybaczania sobie naszych wzajemnych uchybień, ponieważ każdy z nas jakieś uchybienia w życiu swoim popełnia.
No to ja rozumiem, że wpuścić do Królestwa Niebieskiego też brat mnie nie może, no ale gdybym swojego dzieciaczka przyniósł, to ochrzcić chyba nie będzie już przeciwwskazań.
Tak. Pan Jezus, kler żydowski, którzy uważali, że mają pewne prawa, prerogatywy i tak dalej, to Pan Jezus ich mocno skarcił i mówi tak: sami do królestwa nie wchodzicie i tym, którzy by chcieli wnieść do królestwa, nie pozwalacie, czyli przeszkadzacie. Nie robicie nic w tym kierunku, aby im dopomóc, tylko wręcz przeszkadzacie im. Co to oznacza? To oznacza właśnie, że zamiast usługiwać pomocą, oni wręcz odwrotnie robili. To idąc dalej, mówi, że nikt nie ma prawa takiego, żeby kogoś wpuścić do królestwa. Przytoczony przykład, kiedy matka z dwoma synami zebedeuszowymi przyszła do Pana i mówi: Panie, mam prośbę, ja tak bardzo miłuję swoje dzieci, takie fajne są te dzieci, zrób tak, żeby jeden był po Twojej lewicy, a drugi po Twojej prawicy i tak dalej. Wtedy Pan Jezus zadał im kilka pytań i oni odpowiedzieli: tak, my możemy się chrzcić tym chrztem, my możemy robić to, co Ty nam każesz. Wtedy Pan Jezus mówi tak: to możecie czynić, ale siedzieć po mojej prawicy i po mojej lewicy nie jest moją sprawą, tylko sprawą mego Ojca. Czyli tym, który nagradza, jest Bóg. Nawet Pan Jezus mówi: ja nie mogę wam zapewnić, że ty będziesz po prawicy, a ty po lewicy. A co dopiero zwykły kapłan, czy zwykły brat starszy, czy coś takiego. Więc Biblia takiego czegoś nie naucza. Owszem, mówi tylko, że my mamy sobie pomagać, a nie przeszkadzać. I pomoc należy czynić. A teraz a propos dzieci. No właśnie.
No bo po co jest duchowny? Duchowny jest po to, żeby posługiwać. Myśmy już tu mówili na przykład spowiedzią w niektórych ugrupowaniach, albo rozmową duszpasterską, prawda? To jest bardziej może prawidłowe. No ale oprócz tego jeszcze kapłani są właśnie przy pogrzebach, przy usłudze pogrzebowej na przykład obecni, albo przy udzielaniu sakramentu małżeństwa. No i chrzczenie dzieci to jest też taka podstawowa rzecz, jakby przy której jest kapłan, prawda? Małe dzieciątko, baptysterium i...
Tak. Są pewne rzeczy, które w Biblii są określone jako pewne przywileje, które niektórzy wykorzystują do tego, aby z tego zrobić interes dochodowy i na tym zarabiać. A Słowo Boże mówi, darmo żeście wzięli i darmo macie udzielać. A więc te posługi, no na przykład w Starym Testamencie jest taki tekst u Ezechiela, Izraeli pasterze trzody paść nie mają, ale potem zarzuca tym pasterzom izraelskim, mówi, tłustość jadacie, wełną się przyodziewacie, chromych nie leczycie, chorych nie zawiązujecie, słabych nie posilacie, owszem, surowo nad nimi panujecie, i tak dalej, i tak dalej. Albo jak Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale mówi, na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, wszystko co wam każą czynić, czyńcie, ale według ich uczynków nie czyńcie, bo oni mówią, ale nie czynią. A więc oni wykorzystują to dlatego, żeby mieć poddanych. Natomiast w sprawie czy chrzest dzieci, Biblia nie naucza o chrzcie dzieci, ponieważ Biblia mówi wprost, kto uwierzy, a ochrzci się, ten będzie zbawiony. Czyli, żeby się ochrzcić, trzeba być wierzącym. Chrzest pochodzi z greckiego słowa baptizo, który oznacza zanurzenie w całości, zanurzenie w wodzie. Nie przez pokropienie, nie tam inne metody, tylko zanurzenie osoby dorosłej. I my praktykujemy chrzest osób dorosłych. To znaczy, chrzest jest takim symbolem pokazującym, że osoba jest wierząca, świadoma, chce dołączyć do innych wierzących współwyznawców, chce stanowić z nimi rodzinę, jest tym zainteresowana i tak dalej. A niemowlę takich inicjatyw ani nie przejawia, ani nic. A rodzice chrześni tak zwani tylko biorą formalnie na siebie odpowiedzialność, a tak w zasadzie to nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
No dobrze, ale dzisiaj się zastanawiałem. Właśnie stałem sobie na placu 1 Maja we Wrocławiu. Jechał autobus z napisem Plac Jana Pawła II. I pomyślałem sobie, bo Jan Paweł II to jest taka postać bardzo ważna dla nas, dlatego właśnie ten plac 1 Maja nazwano później Placem Jana Pawła II. I w Kędzierzynie w Koźlu, w którym teraz mieszkam, też główna ulica to ulica Jana Pawła II. Czy taki papież to bezgrzeszny był w czasie swojego życia i zupełnie nieomylny?
Jest takie powiedzenie, że...
Bardziej papieski od papieża.
No tak, a oprócz tego to jest jeszcze takie powiedzenie, że kłamstwo jak 1000 razy się powtórzy, to ono nabywa jakby prawa bytu i staje się legalne i staje się wręcz prawdą. Więc o tym, że papież jest święty, że papież jest nieomylny, że papież jest doskonały i tak dalej, Biblia kategorycznie tego nie naucza. Biblia mówi wprost, wszyscy zgrzeszyli, nie dostaje im chwały Bożej, nie masz sprawiedliwego ani jednego, a więc w tej materii nie ma co sobie, że tak powiem, łudzić się tym, że papież jest osobą świętą albo bez grzechów. Tak samo jest człowiekiem, tak samo jest omylny i tak samo wymaga pokutowania, żałowania, przebaczania grzechów i tak dalej. A więc z punktu boskiego ma więcej wręcz odpowiedzialności i jemu jest trudniej zdobyć przywileje życia niż jego poddanym, nazwijmy, czy jego współwyznawcom.
A jest ktoś taki, no właśnie, bardziej papieski od papieża?
Zwykle bywa tak, że ludzie o niższych uposażeniach, o niższych przywilejach, o niższych preferencjach czasami robią się bardziej, wybiegają poza granice prawa. I wtedy o nich się mówi, że są bardziej święci jak sam papież. Co to znaczy? A to znaczy, że ludzie czasami siebie przerastają i wychodzą poza, że tak powiem, granice i przyzwoitości, i rozsądku, udając no, bardziej świętych niż rzeczywiście to cokolwiek może znaczyć.
No dobrze, a dlaczego apostołowie otrzymali takie specjalne możliwości wtedy właśnie? w tamtym czasie, skoro duchowni zwykli dzisiaj nie, a tymczasem apostołowie otrzymali.
Tak, apostołowie otrzymali takie specjalne przywileje, dlatego że chrześcijaństwo w nowej erze, od Chrystusa Pana najogólniej mówiąc począwszy, to był początek. Ono zostało przyrównane do niemowlęcia. A Biblia mówi, że niemowlę trzeba karmić mlekiem, a nie twardym pokarmem. Ale początkujący Kościół potrzebował takich nauczycieli, potrzebował takich ludzi, którzy by go prowadzili, którzy by go nauczali i tak dalej. Skąd było ich wziąć? Nie było czasu na to, żeby ich wykształcić. A więc Pan Bóg udzielił specjalnie darów Ducha Świętego, że oni posiadali takie zdolności, takie przywileje do nauczania i to było potrzebne w okresie ich stanu początkowego. Z upływem czasu Paweł Apostoł w liście do Galacjan napisał, że starajcie się więcej o owoce Ducha Świętego niż o dary. Dary Ducha Świętego były potrzebne w okresie początkowym, ale w miarę jak chrześcijaństwo i Kościół się rozwijał, Biblia kładzie nacisk na rozwijanie świadome swego charakteru jako rozwijanie owoców Ducha Świętego, które są potrzebne człowiekowi, ażeby osiągnąć zbawienie.
No dobrze, ja na koniec tej rozmowy chciałbym zachęcić tą panią do lektury Pisma Świętego, dlatego że w drugim liście do Tymoteusza znajdujemy takie wersety. To jest trzeci rozdział, wersety od 15 do 17. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, to Paweł do Tymoteusza pisze.
Tak.
Które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu, to ja myślę, tą panią zbawienie będzie interesować. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa i całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc ja myślę, że dużo różnych odpowiedzi w Piśmie Świętym jest zawartych i poprzez osobistą lekturę Słowa Bożego można te odpowiedzi otrzymać.
Tak, i jeszcze chcę tutaj podkreślić, ponieważ niektórzy, zwłaszcza ten 16 werset, źle akcentują. Mianowicie odnoszą to w taki sposób, że wszystko Pismo, albo całe Pismo jest od Boga natchnione. Otóż wszystko Pismo, albo całe Pismo od Boga pochodzące, to, które Bóg dał, które my nazywamy Biblią, to jest natchnione. I ono jest pożyteczne w różnych kierunkach. Do nauczenia człowieka, do wychowania człowieka, do naprawiania, do restytuowania człowieka i do przygotowywania go do świadomego zdobywania życia wiecznego.
No dobrze, ja dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Józef Ryl, to jest duchowny z Wrocławia.
Dziękuję bardzo.